kuźni płatnerskiej Melchiora Ostrogi robota szła pełną parą. Uczniowie pracowali nad wykończeniem pięknej zbroi rycerskiej dla kasztelana płockiego, a dwóch chłopaków deło w wielkie miechy, podsycając ognisko w ogromnym kominie. W złotych i purpurowych płomieniach trzymał w potężnych cęgach żelazną sztabę sam Melchior Ostroga, mistrz płatnerskiego cechu. Za chwilę przekuje ją na kowadle, na zdobiony miecz. Miecz wraz z pancerzem, z hełmem, z naramiennikami, nagolennikami stanowi właśnie pełen zestaw, po który pan kasztelan miał już jutro przyjechać. A wspaniała była to zbroja, z najlepszej stali, wypolerowanej jak zwierciadło, pokryta zdobieniami ze szczerego srebra, ze złotym wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej i z krzyżem husarskim na kołnierzu. Powstające arcydzieło sztuki płatnerskiej było tak wspaniałe, że mistrz chwalił się nim jeszcze przed zakończeniem pracy. W kąciku kuźni, za wielką kupą żelastwa, bawiło się dwoje dzieci, czarnowłosy chłopczyk i złocisto-loka dziewczynka. Było to rodzeństwo dzieci pana Ostrogi. Chłopczyk, jak to chłopczyk, znalazł sobie rycerską zabawę. Z kawałka cienkiego żelaza zrobił krzywą szablę, niby turecką, i zaczął ją wymachiwać jak żołnierz. A dziewczynka, zapatrzona z początku w szermierkę braciszka, szybko się znudziła, bo co tam panienkę obchodzi wojowanie?
Maciek, zobacz jakie słońce. Chodźmy już stąd na rynek. Tam będzie ciekawiej. Pobiegamy. Patrzymy, co kupcy mają ciekawego.
Poczekaj chwilę, przećwiczę jeszcze cięcie krzyżowe i możemy iść. Chociaż mi się tam w kuźni nie nudzi. Tyle tu ciekawych broni.
Ech.
No dobrze, już dobrze, to chodźmy.
Dzieciaki, a gdzie wy się wybieracie?
Na rynek, tato.
A po co?
No tak, pochodzić, popatrzeć.
No dobrze, tylko uważajcie na siebie i wróćcie na obiad. I jeszcze jedno, nie wolno wam zbliżać się do zburzonego domu na krzywym kole. Złe rzeczy tam się dzieją, tam straszy, żeby wam się coś nie stało.
Ja niczego się nie boję, tato.
A ja się wszystkiego boję, tatusiu, na pewno tam nie pójdziemy.
No mam nadzieję, lećcie już i szybko wracajcie.
Na rynku jak zwykle harmider i zamieszanie. Tłum w barwnych ubiorach krąży dookoła ratusza, który dumnie wznosi się po środku placu. W ratuszu na dole bogate sklepy, gdzie kupić można wszystko, co tylko można sobie wyobrazić. Tu kramy z tureckimi tkaninami, haftowane złotem i srebrem. Tam perskie dywany i indyjskie szale. Obok Szkot handluje zamorskimi tkaninami. Tam znów poważny Turek z fajką i długą brodą usiadł za ladą, na której leżały figi, daktyle, rodzynki i bakalie, usypane w foremne stosy. Jeszcze gdzie indziej Niemiec czy Holender sprzedaje różne zabawki, lalki, koniki, pieski, piłki, że aż można dostać oczopląsu i chciałoby się wszystko mieć na własność. Maciek i Halszka zwinnie przeciskali się przez tłum. Sami nie wiedzieli na co spojrzeć. Wszędzie tyle rzeczy, że można by chyba z rok po rynku chodzić i jeszcze by się wszystkiego nie zobaczyło. Co to takiego? To cygan, o ciemnych włosach i ciemnej karnacji, prowadzi na łańcuchu uczonego niedźwiedzia. Cóż to za niedźwiedź? Wszystko umie, wszystko rozumie.
Miszka, ukłoń się ładnie państwu.
Brawo!
Miszka, jak stare baby wodę z rzeki noszą?
Orety, niedźwiedź wiadra nosi.
Miszka, jak młode dziewczyny tańczą na weselu?
I niedźwiedź tańczył na dwóch łapach z łapami na bokach. Gdy Halszka i Maciek przyglądali się widowisku, ktoś niespodziewanie podszedł do nich od tyłu i położył im ręce na oczach.
Zgadnijcie, kto to?
Waluś, Waluś!
Od razu cię poznałam po głosie.
Nie, ja pierwszy. A co ty tu robisz? Nie u ojca w warsztacie?
Pewnie to co wy. Tak przyszedłem połazić.
O, skończyło się.
To może chodźcie do mnie. Co będziemy tu stać?
No, w sumie.
Niech ci będzie. Idziemy.
Waluś, to wy teraz mieszkacie koło krzywego koła?
Lepiej stąd chodźmy. A może by tak nad Wisłę?
Nie, poczekajcie. Coś wam pokażę.
No co?
O, to żebyśmy zeszli po tych schodach, do piwnic starego domu.
Co ty gadasz? Przecież to te ruiny, gdzie mówią, że straszy.
Ojciec nam zabronił.
Ehe, straszy. Bajki z tym straszeniem. Ja wam mówię, tam muszą być ukryte skarby. Ktoś rozpuścił plotkę tylko po to, żeby wszystkich zniechęcić. Wczoraj w południe zajrzałem do piwnicy. Coś tam tak zabłyszczało, że aż mnie oczy zabolały. No, to musiało być złoto.
Halszka, to może jednak zejdziemy na chwilę? Pomyśl. Zaniesiemy rodzicom pieniądze. Na pewno się ucieszą i kupią nam w nagrodę mnóstwo zabawek.
Ja nie idę. Za żadne skarby.
Ty mały tchórzu. Nie chcesz? To nie idź. Sami pójdziemy we dwóch. Prawda, Maciek?
Pewnie.
Nie będziesz nazywał mnie tchórzem. Skoro tak, to i ja pójdę. Wolę iść, niż zostać tu sama.
Nie pożałujesz. Nasypię ci dużo monet ze skarbca. A teraz chodźmy do piwnic.
Schody były drewniane, połamane i zepsute. Niektórych brakowało w ogóle, tak, że trzeba było często skakać ze stopnia na stopień, omijając dziury. Droga była uciążliwa, zwłaszcza, że niedaleko od wejścia schody skręcały i ciemność otoczyła Walka, Maćka i Halszkę. Wprawdzie niewielkie światełko migotało w oddali. Było to zapewne okienko piwniczne, wychodzące na ulicę Brzozową, ale brudne i zasnute pajęczyną prawie nie dawało światła. Waluś szedł przodem, o kilka kroków przed rodzeństwem. Zeszli nareszcie do lochu i znaleźli się w wielkiej sklepionej piwnicy. Pod ścianami stały różne rupiecie, stare okna, futryny, drzwi i inne bezużyteczne graty. Po prawej stronie piwnicy widać było uchyloną nieco żelazną furtkę, prowadzącą pewnie do dalszych lochów.
Maciek! Halszka, jak już tu jesteśmy, to chodźmy dalej. Skarb musi być za tymi drzwiami.
Proszę cię, chodźmy już na górę. Co tam skarb? Mam złe przeczucia.
Ja też myślę, że lepiej wrócić. Kto wie, co może być za tą furtą.
Złota nie widać, a rodzice spuszczą nam lanie.
Tak? Teraz was strach obleciał? Ja idę, a wy ze mną. Co mi tam bajki o strachach? Patrzcie, otwieram drzwi.
Co się stało? Z otwartej czeluści drugiej piwnicy buchnęło zgnilizną i w zielonawym świetle przypominającym blask świętojańskich robaczków Maciek i Halszka ujrzeli okropnego potwora. Był to niby kogut, niby wąż. Głowę miał kogucią z ogromnym grzebieniem, długą szyję i ogon jak węża. Pokryty był częściowo łuskami, a częściowo czarnymi piórami. Łapy zakończone były wielkimi pazurami, ale najstraszniejsze były oczy potwora. Wyłupiaste, okrągłe, trochę jak u sowy, świecące się to na czerwono, to na żółto. Potwór nie zauważył na szczęście Maćka i Halszki. Wpatrzył się bowiem w leżącego na ziemi i nieżywego już Walusia.
To Bazyliszek. To Bazyliszek, siostrzyczko. Schowajmy się szybko. Słyszałem o nim od taty. Straszny potwór. Zabija wzrokiem, na kogo spojrzy.
O Boże, biedny Waluś.
Cicho, stój w miejscu.
Boże, co się z nami stanie? Po co my tu przyszliśmy? Ja chcę do domu.
Spokój się, siostrzyczko. Wrócimy do domu. Bazyliszek nie może nas zobaczyć, ani usłyszeć.
Maćku! Maćku! Halszko, Maćku! Halszko! Gdzie wy jesteście? Obiad gotowy! Obiad gotowy!
Ani słowa! Nie może nas bestia usłyszeć!
Tu zeszły na pewno! Musiały zejść na dół!
Nie skacz, Agato! Tam straszy!
Jak tam są, to muszę po nich zejść! Jest tu kto?
Ludzie! Potwór w piwnicy! Panie, ratuj! Coś strasznego! Ratuj się, kto może!
Pani Ostrożyno! Dzieci wam zaginęły! Dzieci zeszły do lochów i zaginęły.
Co takiego? Co wy mówicie? Ludzie! Gdzie? Jak?
No poszły do piwnic na krzywym kole, a tam potwór na dole siedzi.
Chrystusie, ratuj! Skąd to wiecie?
Dzieci szewca sprzeciwka widziały, jak dzieci z Walkiem schodziły w podziemia.
A potem wasza Agata wołała je. Wołała, zeszła do piwnic. Krzyknęła okropnie i już nie wyszła.
Tak, tak, słyszeliśmy.
Agatę ja posłałam, bo dzieci nie wracały. Boże, co ja teraz zrobię?
Przepuśćcie mnie, przepuśćcie! Nasze dzieci!
Co robić, mężu? Ratujmy nasze maleństwa. Ślubuję ci, Panie Jezu, złote wota w darze dla katedry. Tylko nam pomóż. Co robić?
Co robić? Ja wam poradzę, co robić.
O, pan radny, słuchamy.
Walcie jak w dym do czarownika na piwną. On na pewno będzie wiedział, jak działać. Zna się na sprawach ziemskich i pozaziemskich. Bo to i doktor, i alchemik, i astrolog w jednym. Siedzi po uszy w starych księgach.
Ba, podobno skrzydła zbudował i lata na nich po nocach.
To jest myśl!
Może i racja. Bóg wam zapłać, strubiczu. Chodź, żono, idziemy na piwną.
Idę z wami.
Na piwnej, na czwartym piętrze pod samym dachem narożnej kamienicy, mieszkał sławny i uczony doktor Hermenegildus Fabula, znany nawet na dworze króla. Nie był to, prawdę mówiąc, czarownik, tylko uznany lekarz i człowiek wszechstronny, znający dobrze wiele dziedzin nauki. Ale lud Warszawy, widząc w ich oczach cudowne ozdrowienia jego pacjentów i obserwując z daleka tajemnicze praktyki, nazywał go w swojej prostocie czarnoksiężnikiem, który musi mieć ścisłą styczność z nadprzyrodzonymi mocami. Doktor siedział za wielkim stołem, w obszernej komnacie o łukowym sklepieniu. Blad aż uginał się od książek i zwojów. Był to człowiek maleńki, chuderlawy, o skórze wyschniętej i pomarszczonej jak pieczone jabłko. Ale z jego ogromnych, czarnych oczu bił taki blask, że wydawało się, że ma się przed sobą olbrzyma. Taki budziły szacunek, lęk i podziw zarazem. Wrażenie dopełniały zdobiące pomieszczenie wypchane zwierzęta, stojąca w kącie egipska mumia, a przede wszystkim walające się wszędzie, gdzie nie spojrzeć. Księgi, księgi i jeszcze raz księgi.
Jest. Siedzi przy stole.
A co to za delegacja? Czego ode mnie chcecie?
Tragedia przy krzywym kole.
Ach tak, wieści szybko się rozchodzą. Wiem dobrze, co za dziadostwo schowało się w staromiejskiej piwnicy. Akurat nawet trafiłem na niego w księgach.
Mów, co to?
To jeden z najniebezpieczniejszych i najszkodliwszych stworów na ziemi. Bazyliszek.
Bazyliszek?
Czyli już nic nie wskuramy.
Widząc wasz strach, zakładam, że wiecie, jaka jest jego natura. Zabija wzrokiem wszystko, co się rusza. Ale pamiętajmy, że Bóg jest wielki i nie wolno wierzącemu tak łatwo tracić nadziei. Poza tym, nawet jeżeli dzieci zginęły, trzeba je wydobyć z piwnicy i urządzić chrześcijański pogrzeb. Nie mówiąc już o tym, że bazyliszka trzeba ubić, żeby ta tragedia już więcej w Warszawie się nie powtórzyła.
Ha, łatwiej powiedzieć niż zrobić.
Właśnie! Jak to zrobić?
Jest jeden sposób, tylko tak trudny i niebezpieczny, że nie wiem, czy znajdzie się chętny w całej Warszawie. Do piwnicy musi zejść ochotnik, całkowicie obwieszony lustrami. Gdy bazyliszek w którymś z nich się przejrzy i zobaczy sam siebie, sam się własnym wzrokiem zabije.
Genialne. Po prostu genialne. Ale skąd wziąć takiego śmiałka?
Tak, tak. Nie ma już takich ludzi na świecie.
Mam. A ja mam takiego człowieka. Za mną.
Bóg zapłać, uczony mężu. Bóg zapłać.
Od rynku w stronę piekiełka zdążał ponury, choć jaskrawy orszak. Przodem szła straż miejska z halabardami. Za nimi, zgodnie z tradycją, bracia pokutnicy w długich strojach, z twarzami zasłoniętymi kapturami, w których wycięto tylko otwory na oczy. Dalej dostojnie stąpał pisarz miejski ze zwojem pergaminu w ręku, a z nim asysta urzędników sądowych. Wreszcie, za nimi szły dwie główne osoby pochodu, skazaniec, niemłody już, brodaty mężczyzna oraz kat, olbrzymi, wielki facet, cały w czerwieni, z potężnym, błyszczącym mieczem. Po bokach, z przodu i z tyłu orszaku cisnęły się rzesze warszawskiego pospólstwa, wszelakiej hałastry, ciekawej makabrycznego widowiska. Pochód stanął na placyku zwanym Piekiełkiem, gdzie po środku na czarnym podeście stał Pieniek, miejsce stracenia. Już pisarz miejski odczytał nosowym głosem wyrok brzmiący: Jan Ślązak, krawiec wędrowny oskarżony o zabójstwo swego towarzysza podróży, na gardle ma być ukarany i mieczem ścięty. Już skazaniec klęknął przy pieńku i głowę na nim położył, a kat mieczem błysnął pod słońce, gdy nagle Ezechiel Strubicz z mistrzem Ostrogą przedarł się przez stłoczone tłumy.
Stójcie! Stójcie! Po pierwsze, w imieniu burmistrza miasta Starej Warszawy rozkazuję wstrzymać egzekucję. Po drugie, natychmiast rozwiązać winowajcę. Po trzecie, podejdź, Janie Ślązaku. Pytam się ciebie, Janie Ślązaku skazany na śmierć. Czy pójdziesz do piwnic, gdzie przebywa Bazyliszek, by zabić bestię? A jeżeli ci się uda, będziesz wolny, to ci przez moje usta sam burmistrz i cała rada miejska przyrzeka.
Zgadzam się, panie. Zgadzam się tym bardziej, że... Bóg mi świadkiem, jestem niewinny zarzucanej zbrodni. Myślę, że łaska Boża będzie ze mną.
Chodźmy więc do ratusza, weźmiemy lustra.
Burmistrz, radni, ławnicy i setki ludzi czekały na ulicy, gdy Jan schodził do podziemi. Ostroga, pani Ostrożyna i Strubicz stali przy schodach, czekając, co się stanie. Upłynęła chwila i z lochu rozległ się głos przeraźliwy. Coś, jakby chrypliwe pianie koguta, jakby świszczący syk węża, jakby śmiech diabelski. Aż wszystkim zgromadzonym ciarki przeszły po plecach i włosy dęba na głowach stanęły.
Zabity! Zabity!
Wspaniale, tak!
Zabity! Bazyliszek zabity! Jaki on straszny!
Na stos z nim!
Na stos!
Nasze dzieci! Biegnijmy do piwnicy! Maćku, Halszko!
Gdzie jesteście? Maćku!
Halszka!
Tutaj, Matusiu!
O Boże, żyją!
Co za szczęście!
Kochani, tak się cieszę!
I tak się skończyła przygoda z Bazyliszkiem. Przypłacili ją życiem nieposłuszny Waluś i stara, poczciwa Agata. Pochowano ich uroczyście, a rodzina Ostrogów nigdy o nich nie zapomniała. Co do dzielnego Jana Ślązaka, okazało się, iż faktycznie był niewinny zabójstwa swego przyjaciela. Ten bowiem zjawił się niebawem w Warszawie i opowiedział, że zgubił się po drodze i błąkał się, aż go węglarze, ludzie wypalający w lesie drzewo, przypadkiem znaleźli i skierowali na dobrą drogę do Warszawy. I żaden Bazyliszek już się więcej w mieście nie pokazał. Chociaż w Muzeum Warszawy do dziś w jednej z sal spoczywa znaleziona podczas prac archeologicznych tajemnicza, pusta skorupa jaja.